Sobota po godzinie 11 to czas na nasze kobiece rozmowy w poradniku pozytywnej kobiecości. Przed mikrofonem Iga Wójtowicz, a ze mną w studiu dzisiaj Aleksandra Liśkiewicz. Cześć.
Cześć, witam serdecznie.
Dodam od razu na wstępie, że można nas też zobaczyć na radiowym kanale YouTube, można nas później będzie odsłuchać też w zakładce podcasty na stronie Radia Lublin. Zacznę od pytania, od którego zaczynam co tydzień ten program, czyli czym jest kobiecość dla ciebie, co dla ciebie to słowo oznacza?
Kobiecość dla mnie, pierwsze co mi przychodzi na myśl, taki mój obraz kobiecości w głowie, to chyba takie harmonijne połączenie pozornych przeciwieństw, czyli wielkiej siły, a zarazem łagodności, dużych pokładów empatii i takiej opiekuńczości, a zarazem duże pole na własną siebie, czyli na taką niezależność. Do tego duża kierowanie się intuicją, ale zarazem też odwrotność, czyli akceptowanie takiej takich naukowych dowodów na istnienie wszystkiego i kierowanie się również tym, tą racjonalnością. I myślę, że właśnie ta cała oryginalność kobiecości polega na tym balansowaniu harmonijnym pomiędzy tymi pozornymi przeciwnościami.
No ładnie to opisałaś. Powiedziałaś o tym odnalezieniu siebie i o swojej niezależności. No ty odnalazłaś siebie w zapachach, bo zajmujesz się tworzeniem naturalnych perfum. Jak to się w ogóle zaczęło i jak się zaczęła ta przygoda? Czy ciebie od zawsze fascynowały zapachy? Czy to było jakiś przypadek, który zarządził twoim życiem?
Nie od zawsze interesowałam się zapachami. Może nie, nieświadomie. Jakoś ja nigdy też za bardzo nie zwracałam uwagi na perfumy. Też sama nie nosiłam perfum przez bardzo długi czas. Myślę, że dopiero gdzieś na studiach chyba zaczęłam używać perfum i interesować się tym, jaki zapach ja sobą przedstawiam. Wcześniej raczej zapachy perfum mnie irytowały, jeżeli czułam perfumy od kogoś. Rzadko mi się podobały perfumy i właśnie chyba to jest klucz do tego wszystkiego, dlaczego ich nie nosiłam. Po prostu mi się nie podobały. Poznając gdzieś tam właśnie na studiach, bo studiowałam ochronę roślin, kontrolę fitosanitarną, więc uczyłam się bardzo dużo o roślinach, tego wszystkiego, co w roślinach jest, a w roślinach są olejki eteryczne. I poznając olejki eteryczne, ucząc się o nich, poznając nowe zapachy, rozszerzając sobie tą gamę zapachów, które znałam, zdałam sobie sprawę, że to, co sprawia mi przyjemność w zapachu, to taka organiczność, naturalność tego zapachu. I od tamtego czasu, no to już było parę ładnych lat temu, więc wtedy nie miałam dostępu do jakichś perfumerii niszowych, tylko raczej znałam tylko to, co jest w tych takich standardowych sieciówkach drogeryjnych. Także zaczęłam sama kupować olejki eteryczne. Też wtedy dowiedziałam się o aromaterapii, o pozytywnym wpływie naturalnych zapachów na naszą psychikę, na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie. I kupowałam tych olejków eterycznych w późniejszym czasie również absolutów, jakichś naturalnych izolatów. Coraz więcej, tworzyłam sobie taką coraz większą kolekcję i miałam już jakieś pole do popisów, żeby to wszystko ze sobą mieszać i metodą prób i błędów próbować tworzyć jakieś zapachy, które po jakimś czasie już można było nawet nazwać perfumami naturalnymi. A jeszcze tak konkretnie powiem wam, że ja szukałam naturalnego zapachu cytrusowego na samym początku mojej drogi z próbowaniem naturalnych perfum i szukałam perfum, które by pachniały mandarynką, ale nie taką mandarynką gdzieś tam zalepionym cukierkiem rozpuszczonym w kieszeni mandarynkowym, tylko taką prawdziwą, soczystą, niesłodką mandarynką. I tak to się zaczęło. I tak już popłynęłam.
Taki olejek mandarynkowy,
tak, znalazłam,
który spełniał twoje oczekiwania?
Tak, znalazłam olejek mandarynkowy. To był olejek eteryczny tłoczony z mandarynki, nie destylowany, bo tutaj przy olejkach eterycznych mamy dwie możliwości otrzymywania. Właśnie destylacja z parą wodną bądź tłoczenie. I w przypadku cytrusów można mieć olejek zarówno pozyskany przez tłoczenie, jak i destylację. I one też się trochę między sobą różnią zapachem. Więc takie są bardzo fajne, małe niuanse przy nawet zapachu z jednej i tej samej rośliny.
No to jest fascynujący świat i rzeczywiście to, o czym mówisz, że te zapachy mogą się tak różnić, że to, co nam się wydaje zapachem mandarynki, może mieć różne oblicza i może mieć różne formy. I ten świat zapachów w ogóle wydaje mi się, że jest w nim coś takiego bardzo magicznego, że te zapachy nas fascynują, przyciągają i właśnie o tym dzisiaj chciałabym z tobą trochę porozmawiać. No luty to jest taki miesiąc, który z jednej strony kojarzy nam się tak bardzo przyjemnie, walentynkowo, to jest taki miłosny miesiąc, z drugiej strony to jest też w przyrodzie czas takiego totalnego zahamowania. No my mamy teraz ten luty taki, bywa różny, tego śniegu nie ma aż tak dużo i ta zima też nie jest aż tak ostra, no ale jednak w przyrodzie tych zapachów nie ma zbyt wiele tak zimą. I dążę do tego, żeby zapytać cię o to, jak te zapachy, no powiedziałaś o aromaterapii, o tym, że te zapachy mogą na nas wpływać i o tym też dzisiaj porozmawiamy, ale jeszcze odnosząc się właśnie do tych walentynek i do relacji międzyludzkich, no zapachem można kogoś uwieść.
Tak, zdecydowanie. Tuż abstrahując od syntetycznych perfum, które nakładamy często też na siebie w takim celu, żeby ktoś zwrócił na nas swoją uwagę, ale tutaj znowu przeskakując do naturalnych perfum, którymi ja się zajmuję, wiele olejków eterycznych to są naturalne afrodyzjaki.
No właśnie, także... no bo każdy olejek ma swoje właściwości i każdy wpływa na coś innego. A jakie są te afrodyzjaki naturalne?
Najbardziej znanym afrodyzjakiem i takim, którym się chyba wszystkim podoba, jest na przykład olejek Liang Liang. Również takie działanie, zarówno bardzo fajne, tonizujące na układ nerwowy, ale również afrodyzjakalne, ma olejek z drzewa sandałowego, także już połączenie olejku z drzewa sandałowego z olejkiem Liang Liang może nam stworzyć taki efekt afrodyzjakalny. Do tego, jeżeli ktoś lubi, olejek różany również może spełniać taką funkcję, chociaż z olejkiem różanym często zauważyłam, ludzie mają taki, może nie wstręt, ale jednak ten zapach róży naturalnej gdzieś tam ich odrzuca. Często przychodzi jakieś wspomnienie różańców, babć. No. Ale jeżeli ktoś nie ma jakby spaczonej pamięci tym zapachem, z jakimiś sprawami, z różańcami, to właśnie ta róża też jak najbardziej. Olejek neroli również może jest mniej słodki właśnie niż te kwiatowe, niż róża, niż liang liang, więc dla kogoś, kto woli takie bardziej wytrawne zapachy, ale nadal kwiatowe i afrodyzjakalne, to właśnie olejek neroli mogłabym polecić. I wspomniałam właśnie też o tym działaniu tonizującym na układ nerwowy olejku z drzewa sandałowego. Neroli również ma takie działanie. I ja tutaj na swoim przykładzie powiem wam, że przychodząc do radia, mając tą wizję siedzenia przed mikrofonem, to jest zawsze dla każdego, kto nie jest z mikrofonem obyty, lekko stresujące. Także ja dzisiaj też sobie zaaplikowałam olejek z drzewa sandałowego razem z olejkiem neroli, żeby trochę mnie podniosły na duchu, dodały mi odwagi i żeby ta rozmowa dzisiaj tutaj przebiegła bez stresu.
No mam nadzieję, że tak będzie, ale właśnie chciałam dodać, że szkoda, że można nas tylko zobaczyć, a nie poczuć ten zapach, bo jak wchodziłaś, to od razu mnie uderzył, że rzeczywiście czułam, że te perfumy są na tobie, że jakiś tam zapach jest. Powiedziałam o tej zimie i o tym, że ta przyroda tak teraz hamuje i my jesteśmy też, mam wrażenie, tacy trochę uśpieni i zziębnięci i trochę tymi zapachami sami też możemy się ogrzać, otulić, możemy sobie poprawić humor. Ty, kiedy zaczęłaś się zajmować właśnie tymi naturalnymi olejkami, miałaś takie też zainteresowanie aromaterapią, czy chodziło ci tylko o ładny zapach, czy też od razu myślałaś o tym, jakie te olejki mają funkcje, jak wpływają na nas?
Od razu aromaterapia mnie zafascynowała, bo wcześniej gdzieś tam słyszałam o tym, że jest taka dziedzina medycyny naturalnej, można by to tak nazwać. Jest to jakby pomocnicza dziedzina w momencie, kiedy próbujemy się z czegoś wyleczyć albo sobie w jakiś sposób pomóc, bo też nigdy nie rezygnujemy z konwencjonalnych metod. Aromaterapia jest taką metodą pomocniczą i od razu mnie to zafascynowało. Zaczęłam kupować dużo książek na ten temat i czytać o właściwościach danych olejków. No i przede wszystkim działanie antyseptyczne olejków eterycznych, pomocowe przy zapaleniach gardła, kaszlu, przy wszelkich infekcjach górnych dróg oddechowych. Zaczęłam to od razu stosować i momentalnie zauważyłam, że to działa, więc nie ma w tym żadnej ściemy, więc brnę w temat. I ja miałam przez wiele lat duży problem na przykład z zapaleniem zatok przynosowych. I niewiele mi specyfików na to pomagało, po prostu musiałam się męczyć nawet parę miesięcy w tym sezonie jesienno-zimowym. A już tak od paru lat mój problem, może nie to, że się całkowicie wyeliminował, ale zminimalizował dzięki stosowaniu inhalacji olejkami eterycznymi. W momencie, kiedy czuję, że może dojść do jakiejś infekcji, bo na przykład przemarzłam albo owiał mnie zimny wiatr, to właśnie taka szybka, prewencyjna inhalacja olejkami, na przykład olejek tymiankowy świetnie działa na zatoki, na kaszel również. Olejek z cedru, wszelkie olejki sosnowe, jest z drzew iglastych, też mają super działanie na nasze górne drogi oddechowe, ale też olejek cytrynowy. Można też sobie łączyć tak dla przyjemności, na przykład tymianek z cytrynką, to już ładniej pachnie. No i odkąd stosuję tą aromaterapię dla moich zatok, to jest o niebo lepiej. Także jeżeli ktoś się boryka z tym problemem, to polecam.
Mm-hmm. Czyli to jest też tak, że właśnie stosujesz to w swoim codziennym życiu i tak jak mówisz, to może nam pomóc na wiele różnych dolegliwości. No ale ponieważ to jest audycja głównie poświęcona kobietom, to o tym chciałabym z tobą porozmawiać. Czy są jakieś takie zapachy, które szczególnie dedykowałabyś kobietom?
To może podam takie dwa łatwo dostępne olejki eteryczne, które przepięknie pachną. Jest to olejek geraniowy i olejek z szałwii muszkatołowej. Myślę, że to są najbardziej kobiece dwa olejki, najbardziej pomagające nam, szczególnie przy jakichś zmianach hormonalnych. One po prostu pomagają wyregulować nam poziom naszych kobiecych hormonów. Przy PMS-ie albo przy menopauzie, przy jakichś takich wahaniach nastroju, właśnie olejek z szałwii muszkatołowej świetnie działa na nas tonizująco. Olejek geraniowy, ja też sama podczas cyklu stosuję olejek geraniowy nawet w masażu brzucha. Olejki do masażu oczywiście zawsze stosujemy na jakimś oleju bazowym, nigdy solo, bo olejki są to bardzo silnie stężone substancje i można się nimi oparzyć, przepraszam, tej koleżanki z oparzeniówki. I takie olejki mogą nam pomóc właśnie albo poprzez masaż, masujemy sobie części ciała, które nas bolą albo w których czujemy napięcie, lub możemy sobie stosować aromaterapię przez wdychanie tych olejków. I nie musi to być inhalacja na jakiejś tam parującej wodzie. Możemy ich też oczywiście używać w specjalnych do tego przygotowanych dyfuzorach do olejków, głównie na parze wodnej, albo po prostu sobie nakroplić kropelkę na chusteczkę i taką chusteczkę sobie gdzieś przy twarzy blisko trzymać, żeby ten olejek wąchać.
powiedziałaś ważną rzecz o tym, że olejkami też możemy sobie trochę zrobić krzywdę. Właśnie wydaje mi się, że często ludzie bagatelizują moc roślin, zarówno właśnie w przypadku tych olejków, ale i nawet stosowania picia naparów z ziół. Wydaje mi się, że często myślimy, że a to tak sobie ziółka zaparzę, a to sobie tutaj olejek taki posmaruję. No to rzeczywiście w tych roślinach jest potężna moc.
Tak, jest potężna moc i jak nie chcemy się z tą potężną mocą na co dzień, nie chcemy z nią igrać, trochę się boimy, chociaż nie powinniśmy, ale możemy stosować też hydrolaty. Mhm. Hydrolaty jest to, otrzymujemy je też w procesie destylacji roślin, tak samo jak olejki eteryczne, z tym, że hydrolaty mają niższe stężenie olejku eterycznego. One są nadal bardzo pachnące, nadal mają świetne właściwości dla nas. Możemy też je stosować bezpośrednio na skórę. Tutaj już nie ma obaw, nie musimy stosować czegoś bazowego. I takie hydrolaty możemy też bezpośrednio sobie wlewać do tych dyfuzorów, do olejków już bez rozcieńczania.
No wtedy to ich działanie tak. Jest łagodniejsze trochę.
Dokładnie, mm-hmm. Tak. Ale też jeżeli to nie jest gorsze działanie, bo jeżeli chodzi o pracę z olejkami eterycznymi, my i tak je zawsze jakoś rozcieńczamy. One po prostu są w tej stężonej formie, zawsze potrzebujemy je w jakiś sposób trochę rozcieńczyć. Też jak je wąchamy, nawet po nakropleniu na chusteczkę, to nie przykładamy tego miejsca bezpośrednio do nosa, tylko gdzieś tam ten olejek unosi się w powietrzu i wtedy jest przez nas wdychany.
No nie można przesadzić i wydaje mi się, że tak podobnie jest ze stosowaniem perfum i z tym zapachem, który nas gryzie wręcz w nos czasami, bo jest zbyt intensywny, jest go zbyt dużo, więc też chyba tutaj po prostu umiar.
Tak, umiar. Właśnie ja często niestety cierpię. Mhm. Szczególnie zdarza się to w teatrze. Nie chodzę jakoś mega często do teatru, ale zawsze gdy tam jestem, to jednak cierpię, bo jest to miejsce, do którego każdy chce przyjść bardzo elegancki, ubrać się w najlepsze ubrania, wypachnieć najlepszymi mm-hmm. zapachami, często właśnie w za dużej ilości. I zamiast napawać się sztuką, czy tym, po co akurat przyszliśmy do tego miejsca, to musimy walczyć z bólem głowy albo z taką irytacją po prostu tego natłoku zapachów, których wolelibyśmy po prostu nie czuć.
Ty od zawsze miałaś tak, że byłaś bardzo wrażliwa na zapachy, czy zauważyłaś, że to się u ciebie zmienia właśnie w miarę, kiedy więcej pracujesz z olejkami i zapachami?
Zawsze byłam w miarę wrażliwa, dlatego ten długi czas nieużywania w ogóle perfum, ale podczas pracy z olejkami, podczas poznawania coraz to większej ilości różnych zapachów, bo każdego miesiąca ja odkrywam coś, czego jeszcze wcześniej nie powąchałam. Myślę, że ten mój zmysł węchu cały czas się rozwija i robi się też bardziej odporny na intensywność zapachu. Także jak ktoś przychodzi na przykład na moje warsztaty, gdzie tych olejków jest sporo, zazwyczaj przynoszę około 20 i po powąchaniu tych 20 olejków ktoś może już być trochę przebodźcowany ilością zapachu. Ktoś, kto wcześniej nie miał za bardzo styczności z wąchaniem tak stężonych zapachów, może właśnie poczuć, że to jest już za dużo, kończymy to, czas wrócić do domu, odpocząć i odetchnąć świeżym powietrzem. No to ja tak już nie mam. Mhm. Ja mogę długo wąchać i bardzo dużą ilość olejków. Co prawda po jakimś czasie już ta jakby jakość odbioru zapachu trochę spada i wiadomo, bardzo często sobie robię jakieś przerwy. Właśnie wychodzę na zewnątrz, wietrzę pomieszczenie. Ale tak z czasem i z ilością poznanych nowych zapachów mój węch jakby cały czas się uczy i rozszerza swoje pole działania.
Ja w Radiu Lublin poza poradnikiem pozytywnej kobiecości prowadzę też audycję filmową, więc trochę cię muszę zaczepić. Wychodząc od filmu, który bardzo lubię, mam do niego ogromną słabość, film Jasminum. Nie wiem, czy go widziałaś.
Oczywiście.
No właśnie, tam jest taka bardzo ciekawa scena zdejmowania zapachu z jednej z bohaterek. Czy to się robi?
To się robi. To jest metoda enflorage, tylko tam jest pokazana właśnie na człowieku, ale robi się ją zazwyczaj raczej tylko i wyłącznie na roślinach. Mm-hmm. Czyli to jest metoda, która wykorzystuje taką właściwość zapachów i właściwość tłuszczu, czyli to, że tłuszcz pochłania zapach. I metoda enflorage, ona się wywodzi właśnie z Francji, z okolic Grasse, tam gdzie też ma miejsce drugi też słynny zapachowy film, czyli Pachnidło, na podstawie świetnej książki. I ta metoda polega na tym, że na takich specjalnych drewnianych ramach cassis jest szklana płytka, na którą wylewa się tłuszcz. W dawnych czasach ten tłuszcz to był jakiś łój wołowy, coś w tym stylu. Teraz możemy używać już tłuszczy roślinnych, bezzapachowych, na przykład frakcjonowany olej kokosowy. I kiedy ten tłuszcz zastyga, robi się w nim takie rowki, żeby zwiększyć powierzchnię wchłaniania zapachu. I na tym tłuszczu układa się kwiaty, czy taki materiał, z którego chce się akurat ten zapach pochłonąć. Na przykład kwiaty, powiedzmy, irysów. I kiedy te kwiaty po jakimś czasie zwiędną, usuwa się je i kładzie następne. Te Państwo, niektórzy nas widzą, więc te cassis układa się na sobie, czyli ten zapach jakby może być wchłaniany zarówno od dołu, jak i od góry.
Warstwami.
Warstwami. I kiedy już nam stwierdzimy, że ten tłuszcz jest nawoniony tak intensywnie, że nam to odpowiada, bądź skończy nam się materiał, bo wiadomo, że kwiaty kwitną przez pewien czas, a później już nie, to taką pomadę, bo właśnie ten tłuszcz nasączony zapachem nazywa się pomadą, można poddać dalszemu rozpuszczaniu i oddestylowaniu rozpuszczalnika i w ten sposób otrzymujemy absolut z tego kwiatu, czyli absolut irysowy, dajmy na to. I taki absolut jest substancją wykorzystywaną w perfumiarstwie, niekoniecznie w aromaterapii, bo w aromaterapii raczej stosujemy tylko te naturalne, pozbawione rozpuszczalników zapachy, czyli olejki eteryczne. Absoluty są zazwyczaj bardziej gęste, mają bardziej intensywne kolory niż olejki eteryczne. To też wynika z tego, że przez destylację, destylacja polega na porwaniu przez parę wodną lotnych substancji zapachowych z roślin, czyli olejków, składników olejków eterycznych, a podczas tej ekstrakcji, podczas otrzymywania absolutów, więcej substancji z roślin nam się do tego roztworu uwalnia przez ekstrakcję jakimś alkoholem. Są to inne związki, cięższe związki, które by się, których para wodna by nie porwała. Także one się diametralnie różnią od olejków eterycznych. Też możemy otrzymać olejek eteryczny z jednej rośliny i zarówno z tej samej rośliny możemy otrzymać absolut. I też te dwa zapachy, na przykład lawenda. Olejek lawendowy jest bardziej taki w odbiorze, powiedziałabym, apteczny. Ma jakieś takie bardziej związki przypominające nam zapach ziół, a absolut lawendowy ma już więcej takiego słodkiego zapachu, takich bardziej może kumaryn, takich siankowatych, słodkich nut. Także to też jest bardzo ciekawa sprawa pod kątem tak fizykochemicznym, jakie tam procesy zachodzą i co wpływa na zapach danego absolutu bądź olejku eterycznego.
Zapytałam cię o jasminum, no bo nie chciałabym jeszcze porozmawiać z tobą o tym naszym indywidualnym zapachu i o tych feromonach, o tym, jak to rzeczywiście działa. Czy my mamy taki swój indywidualny zapach, który może działać na drugą osobę?
Tak, to jest koktajl różnych substancji wydzielanych przez nasze ciało. I tutaj taka ciekawostka, bo chyba tak się utarło, że właśnie te nasze feromony, że wąchamy się tutaj w okolicach szyi, a kobiety ten swój zapach, te swoje feromony uwalniają w największej ilości przez plecy. Także,
o, to ciekawe.
Także plecki. Osłaniamy plecki, nie dekolt.
Czyli tam najwięcej się uwalnia tego. Na czym to polega? Jaki jest ten nasz zapach? Czy on jest... każdy ma naprawdę taki swój i one nie są w niczym podobne? To jest tak jak, nie wiem, DNA indywidualne? Jak to jest?
Coś w tym stylu. Znaczy on jest uwarunkowany, ten nasz zapach, uwarunkowany genetycznie, czyli jest duże podobieństwo zapachu w rodzinie. Mhm. Także możemy pachnieć podobnie jak nasza mama, ale zawsze jest jakiś nasz dodatkowy pierwiastek. Zawsze dodajemy coś od siebie. Także jak dobieramy się w pary, to często nieświadomie kierujemy się tym właśnie zapachem. Ten zapach właśnie najczęściej odbierany jest, jeżeli mężczyzna szuka kobiety i jest od niej na przykład wyższy, to czuje ten zapach zazwyczaj tutaj z okolic głowy i tyłu pleców. No i właśnie to jest całkiem niesamowite, bo do tej pory myślę, że każdy widział to w zwierzętach, że zwierzęta się wąchają bardzo intensywnie,
no tak.
I dobierają się, czy się kumplują, czy nie właśnie pod względem zapachu. My też, tylko że my trochę jakby to gdzieś tam od siebie odsuwamy, nie myślimy o tym na co dzień i to wszystko dzieje się zupełnie podświadomie w naszych głowach, ten dobór partnera czy partnerki.
No to jest niesamowity temat i też taki wydaje mi się, że nie do końca zbadany chyba jeszcze te feromony i właśnie to, jak to działa, bo to jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście w jakiś taki podświadomy sposób odbieramy drugą osobę właśnie przez to, jak pachnie. I to nas może skłonić do tego, żeby z tą osobą być czy nie być. No wiadomo, że zapachy mogą przyciągać i mogą odstraszać. I wydaje mi się, że zapach trochę składa się na to pierwsze wrażenie.
Dokładnie. Myślę, że stąd bierze się ta nasza potrzeba perfumowania się. Właśnie, żeby to pierwsze wrażenie, żeby ktoś się za nami obejrzał za ulicę, bo idzie za nami jakiś ogon zapachu. No ale właśnie, to nie zawsze działa w tą stronę. Czasem może to kogoś odepchnąć. Także ważny też jest nasz, ten naturalny zapach. On odgrywa bardzo dużą, bardzo ważną rolę. I może nie zawsze warto go jest maskować innymi intensywnymi zapachami. I ja właśnie te zapachy, no ja mam dosyć kontrowersyjne podejście do zapachów, bo ja właśnie perfum używam dla siebie, raczej nie dla otoczenia, bo zdaję sobie sprawę, jak różne mamy postrzeganie zapachu, jak różny mamy odbiór tego zapachu i coś, co jest dla mnie fantastycznym zapachem, na przykład, nie wiem, jakaś paczula, to dla kogoś może być absolutnie odstręczające i przypominać jakiś zapach ziemi, po prostu jakiejś tam pleśni i ziemi. No a ja to odbieram jako coś fantastycznego. Dlatego używam raczej perfum, no przede wszystkim naturalnych, ale też tak w małej ilości i też żeby kogoś tym zapachem nie urażać, żeby każdy mógł czuć to, co chce. Czyli mógł czuć zapach swoich perfum, a nie moich. Najgorsze jest, jak czasem się z kimś witam i zapach perfum z odzieży czy ze skóry przejdzie na mnie i później przez cały dzień muszę w tych czyichś perfumach chodzić. To jest dla mnie koszmar. Także też nie chcę z drugiej strony demonizować absolutnie używania perfum. No nie tylko naturalnych w dużej ilości, ale i syntetycznych, bo często one działają tak, jak nam się wydaje, że powinny działać, czyli zwracają tą uwagę innych osób. Może nawet nie tych osób, o które nam chodzi, ale nawet koleżanki mogą nam powiedzieć komplement, że fajnie czymś pachniesz, co to. I to już nam robi dzień, podnosi nas na duchu i myślimy sobie, fajnie pachnę, no to będzie dobry dzień.
Tak, i o tym podnoszeniu na duchu też za chwilę porozmawiamy, ale jeszcze chciałabym na moment do tych feromonów wrócić. One sprawiają też, że perfumy na każdym z nas mogą pachnieć w inny sposób, prawda?
Tak. Właśnie nasz mikrobiom na skórze robi dużą różnicę tego, jak zapach paruje z nas, jak my go odbieramy. I bardzo wyraźnie widzę to podczas moich warsztatów, kiedy robimy jakąś, znaczy każdy robi jakąś swoją mieszankę i powiedzmy, że ktoś chce uzyskać efekt bardzo cytrusowy, czyli dodał do swoich perfum dużo olejków, na przykład pomarańczowego, z grejpfruta, różowego, żeby ten efekt cytrusowy był bardzo wyraźny. I perfumy są gotowe, już tam abstrahując od tego, co zostało dodane jako baza i serce, bo cytrusy to jest ta nuta głowy. I na tej osobie tych cytrusów po prostu nie czuć. No, po prostu znikają, nie ma ich. Dla porównania ja spryskuję swoją skórę i wącham te same perfumy i te cytrusy są. Jest po prostu koktajl owocowy niesamowity. I tak, i to właśnie jest ten nasz mikrobiom skóry, te nasze substancje, nasze własne substancje chemiczne, które my produkujemy. One bardzo wpływają na odbiór zapachu z naszej skóry.
No to jest niesamowite, bo nie sądziłam, że mogą wpływać aż tak, że jakiś zapach będzie no, prawie niewyczuwalny.
Tak, ja jestem za każdym razem bardzo zaskoczona, jakie to są różnice na skórze.
Znowu jest ten magiczny aspekt zapachów. No to powiedzmy teraz trochę o tym podnoszeniu nastroju właśnie zapachem. Tak jak już powiedziałyśmy, no jest chłodno, jest zimno. Mhm. Jakie zapachy teraz na te miesiące przedwiosenne polecałabyś właśnie, żeby ten czas przetrwać jakoś? Bo przyznam się szczerze, dla mnie listopad i luty to są dwa absolutnie najgorsze miesiące w roku, które bardzo mnie wybijają tak z mojego rytmu i no, są po prostu dla mnie bardzo trudne.
Myślę, że właśnie te cytrusy, olejki cytrusowe, one są dosyć tanie, są dosyć dostępne. Też nie trzeba ich kupować online. Mamy też do nich dostęp w sklepach zielarskich, w aptekach. Jakiś olejek cytrynowy z bergamotki, z pomarańczy, z grejpfruta. I są to olejki, które dodają nam energii, podnoszą na duchu, są takie energetyzujące. I właśnie warto sobie w taki pochmurny dzień, gdzie jest niby 12, a czujemy się jakby była 17 i zapada zmrok, to właśnie warto sobie do dyfuzora dodać takich olejków cytrusowych. I wtedy w naszym mieszkaniu zaświeci słoneczko poprzez zapach. Myślę, że też warto w tym czasie, no wiadomo, że wszyscy chorujemy teraz bardzo bardziej intensywnie niż
ten
latem.
Sezon grypowy to zbiera żniwo rzeczywiście.
Tak, właśnie cały czas słyszę jakieś doniesienia. Także stosowanie olejków z drzew iglastych, jeżeli nie możemy, nie mamy czasu bądź chęci, bo jest za zimno i nie chcemy pójść do tego lasu, żeby je powdychać naturalnie, bo one nawet zimą unoszą się w tym lesie, olejki, to możemy sobie właśnie dyfuzować taką sosenkę w domu i na pewno pomoże nam na górne drogi oddechowe i też doda takiej otuchy, takiej świeżości, odświeżenia naszej psychice.
A czy olejki też mogą trochę wspomóc naszą odporność?
Tak, zdecydowanie. Poprzez na przykład odkażania powietrza, w pomieszczeniu, w którym żyjemy, już w ten sposób mogą pomóc nam nie zachorować, ale też podbijają naszą odporność. Właśnie takie olejki cytrusowe czy z drzew iglastych wpłyną w ten sposób na nas, że będziemy mieć mniejsze szanse na zachorowanie. Z takich olejków podnoszących na duchu, które nie są cytrusami, bo nie wszyscy lubią cytrusy. Też spotkałam już wiele takich osób na warsztatach. Myślałam, że nie ma, że wszyscy lubią cytrusy, ale jesteśmy bardzo różni. To właśnie olejki kwiatowe, już wspomniane przeze mnie wcześniej, neroli. No jest to dosyć drogi olejek i mniej łatwo dostępny, ale nadal można go sobie kupić w internecie. Też ma takie działanie pobudzające nas do życia. Jeżeli mamy na przykład jakąś pracę umysłową do wykonania, ale jesteśmy tą pogodą za bardzo przytłoczeni, to olejek, tutaj olejki ziołowe, rozmarynowy na przykład, świetnie pomaga na pracę naszego umysłu, na naszą pamięć, wzmacnia naszą pamięć. i na przykład taka lawenda popularna. Chyba każdy ma już olejek lawendowy w domu, prawda? Można go kupić w każdym miejscu już niemalże. Jest trochę jakby przekatowana, że tak powiem, ta lawenda, ale nadal ona ma świetne właściwości, dlatego nie bez powodu ona wszędzie już jest dostępna. No, jest to olejek, który pomaga przy niepokoju, pomaga nam zasnąć, to jest już świetnie udokumentowane. Tylko lawenda w małych ilościach, bo jak przesadzimy i będziemy sobie wlewać pół buteleczki do dyfuzora, to efekt będzie odwrotny i raczej taka lawenda nam nie da spać. Lawenda też świetnie działa na nie tylko jak w aromaterapii takiej zewnętrznej dla psychiki, ale też dla naszej skóry, bo kiedy się oparzymy, na przykład, to użycie olejku lawendowego jest bardzo wskazane, bo takie oparzenia się zdecydowanie lepiej goją i szybciej i mniej boleśnie. Ja często dotknę gdzieś w piekarniku, gdzie nie powinnam dłonią i wtedy lawenda mnie ratuje. Ale też właśnie dla takiego wykorzystania do dyfuzji w domu lawenda też dodaje takiej otuchy. Generalnie odbiór jakiegoś przyjemnego zapachu we własnym domu myślę, że robi nam dużą różnicę niż po prostu zapach taki neutralny wywietrzonego domu bądź zapachów z kuchni. Czasem musimy sobie trochę dodać tego luksusu, użyć tych olejków chociaż w jednym pomieszczeniu, pooddychać tym zapachem trochę i od razu będziemy czuć się lepiej.
No tak, no bo też wydaje mi się, że właśnie pomimo tego, że każde mieszkanie, każdy dom ma jakiś taki swój indywidualny zapach, to też dobrze jest sobie trochę stworzyć taki zapach do pomieszczenia i też nadać mu jakiś charakter, no bo te perfumy to, tak jak mówisz, no nie tylko mogą działać na ludzi, nie tylko możemy je nakładać na ciało, ale zapachy są przecież no, wszechobecne. Wszędzie, gdzie idziemy, czujemy jakiś zapach.
Dokładnie. W naszych domach możemy zrobić to w ten sposób, że na przykład nasypać do jakiegoś słoiczka ozdobnego gruboziarnistej soli i tą sól skropić ulubionymi olejkami eterycznymi, bądź jednym ulubionym olejkiem eterycznym i postawić w miejscu, właśnie gdzieś na przykład w przedpokoju, w korytarzu, w miejscu, w które wchodzimy do domu, żeby ten zapach się tam unosił i po powrocie do domu po ciężkim dniu, w pracy czy po jakimś wydarzeniu wchodzimy do pomieszczenia, które pachnie nam tą, powiedzmy, nie wiem, ulubioną mandarynką czy różą i od razu czujemy się w tym własnym domu bardzo, bardzo dobrze. Olejki, jak już wspomniałam, są substancjami lotnymi, więc one parują, one się cały czas unoszą w powietrzu, także nie trzeba ich jakoś tam koniecznie dyfuzować, jeżeli nie mamy specjalnego dyfuzora. Właśnie taki sposób z zwykłą solą gruboziarnistą powinien wystarczyć.
Ale też nie trzeba ich używać przez to bardzo dużo.
Nie trzeba ich używać bardzo dużo. Po jakimś czasie, kiedy już ten zapach przestaje być wyczuwalny, czyli kiedy ten olejek wyparował, po prostu trzeba go troszeczkę więcej dolać.
A jak to jest z użyciem olejków w kąpieli? Bo też właśnie wydaje mi się, że takie długie i ciemne i zimne wieczory to jest czas, kiedy możemy sobie trochę nastrój poprawić właśnie taką ciepłą kąpielą. Jakie olejki są bezpieczne, jakie się sprawdzą dobrze?
Olejki w kąpieli. Olejki się nie rozpuszczają w wodzie. Absolutnie się nie rozpuszczają w wodzie. Olejki się rozpuszczają w alkoholu i w oleju. I to w alkoholu o wysokim stężeniu. One w wodzie nam zawsze będą pływać po powierzchni jako taka tłusta plamka. Więc olejków bezpośrednio do kąpieli nie powinno się dodawać. Powinniśmy używać olejków do kąpieli ze specjalnym sobulizatorem. To jest do kupienia w internecie. Wtedy mieszamy olejki z tą substancją, która jakby pozwala olejkowi rozpuścić się w wodzie, rozprowadzić się w wodzie i wtedy można olejki stosować bezpiecznie w kąpieli.
Ale można też zrobić sobie sól na przykład, taką swoją zapachową do kąpieli.
Tak, również. Na tej samej zasadzie jak ta sól do pomieszczeń, tylko że już nie gruboziarnista, tylko jakaś drobniejsza i też można ją sobie aromatyzować olejkiem i później wsypywać do kąpieli i wtedy już ten olejek nie będzie takim tłustym plackiem na powierzchni, mm-hmm. który zaraz nam się przyklei do skóry i może spowodować jakieś oparzenie. Także są metody na tą kąpiel z olejkami, tak żeby było bezpiecznie. No, nawet taka lawenda, która jest uznawana chyba jako jedyna za taki olejek, który faktycznie można używać bez rozcieńczenia na skórę, to nawet w kąpieli, kiedy nasza skóra jest rozgrzana, naczynia krwionośne są rozszerzone, też spotkałam się z takimi informacjami, że potrafi kogoś lawenda również podrażnić. Także z tą kąpielą to trzeba uważać.
Trzeba uważać, jak powiedziałaś o tej lawendzie, ja sobie przypomniałam, że ja kiedyś właśnie miałam ten kłopot, zaliczyłam ten problem, tylko że u mnie to był olejek grejpfrutowy, który sobie dolałam do kąpieli, no i nagle poczułam takie dziwne mrowienie na nogach.
To właśnie tak.
I pomyślałam, że chyba to nie był dobry pomysł jednak, że trzeba z tym rzeczywiście uważać. No to od tej kąpieli ciepłej, która się kojarzy z takim relaksem, wyjdziemy do ostatniego pytania. Ja zawsze na koniec pytam kobiety, które do mnie przychodzą, o jakąś radę dla innych kobiet, dla naszych słuchaczek. Co ty byś powiedziała?
To zostanę w temacie olejków eterycznych i aromaterapii. Moją radą dla was jest, żeby się właśnie wspomagać w tych ciężkich, zimowych miesiącach aromaterapią. I to nie muszą być jakieś wyszukane, drogie olejki. To mogą być te łatwo dostępne, te cytrusy wspomniane przeze mnie, bo to naprawdę robi różnicę. Ten zapach, nie musimy przez cały dzień tkwić w tym zapachu, bo też jakby nie o to chodzi, tylko sobie robić takie krótkie sesje, nawet zapachowe i wąchać na przykład tą pomarańczkę, która sprawia nam przyjemność przez 5 minut dziennie. To już wpłynie na naszą psychikę bardzo pozytywnie. Ten taki zapach lata podczas zimy. Większość z nas właśnie wyjeżdża na zagraniczne wakacje też w tych miesiącach, żeby trochę tego słoneczka poczuć, żeby poczuć ten zapach bryzy i olejków unoszących się w powietrzu. Możemy to sobie zrobić w domu niższym kosztem, jeżeli akurat w tych miesiącach nie możemy wybrać się na urlop z jakiegoś powodu. Także polecam wam, taka naturalna terapia domowa robi różnicę.
Dziękuję ci bardzo. Powiedz jeszcze, gdzie będzie można cię spotkać, bo ty powiedziałaś tutaj, że robisz warsztaty. Mhm. Ja byłam na tych warsztatach, mogę potwierdzić, że to jest bardzo ciekawe spotkanie z zapachami i też trochę ze sobą, bo to jest dla mnie przynajmniej, to było takie doświadczenie, gdzie próbowałam siebie zamknąć właśnie w zapachu. I to jest ciekawy eksperyment.
Bardzo ciekawy eksperyment i będzie można uczestniczyć w takich warsztatach. Tutaj mam już jeden termin konkretny na myśli. 6 kwietnia przy okazji targów rękodzieła What the Hand będą się odbywać na Dobrzańskiego w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym. Tam będzie można się zapisać na takie warsztaty. Może jeszcze wcześniej przy okazji Dnia Kobiet, ale raczej przed Dniem Kobiet. Może jeszcze jakiś termin powstanie. Zobaczymy.
Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Aleksandra Liśkiewicz była dzisiaj razem z nami.
Dziękuję bardzo.